Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś w programie Trzeci Sektor moimi gośćmi są Ewa Jasińska i Anna Sędziak, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.
Dzień dobry.
Witamy. Dzień dobry.
Coraz częściej w sferze działań organizacji pozarządowych pojawia się temat seniorów. Może od nich zacznijmy, skoro są, czy też wydaje nam się, że są tacy aktywni.
Tak, my jako Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych często animujemy, wspieramy różne stowarzyszenia, organizacje i też zaczęliśmy pracować z grupą seniorów, ale jakby nie tylko chcemy precyzować, że to są seniorzy, tylko bardziej seniorów, którzy skupiają się w środowiskach aktywnych. I chcemy takich liderów dalej wzmacniać. I właśnie od czerwca mamy przyjemność realizować projekt Senior Lider Obywatel ze środków Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych. I tutaj oferujemy różne formy wsparcia, animacji, edukacji.
Skoro padło sformułowanie wsparcie, to może jeszcze przypomnijmy naszym słuchaczom, na czym polega działalność Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, bo to wsparcie jest chyba tutaj w pewnym sensie słowem kluczowym.
Czyli głównym zadaniem naszym jest pomoc w zakładaniu i właściwym prowadzeniu i zarządzaniu organizacją pozarządową, czyli każdym stowarzyszeniem i fundacją. Pomagamy grupom inicjatywnym, które dopiero mają taki pomysł, ale też tym, którzy już od lat prowadzą swoje organizacje. I to, co najbardziej wydaje się, albo najczęściej nas pytają odbiorcy, to tak naprawdę jak napisać projekt, jak zdobyć fundusze na ten projekt, jak właściwie tym projektem zarządzać. My też realizujemy bardzo dużo projektów aktywizacji i animacji społecznej, bo niezależnie poza działalnością tą stricte statutową, doradczą i konsultingową, też staramy się zachęcać społeczności lokalne do większej aktywności. I czasami w ten sposób wyłapujemy kolejne grupy inicjatywne, które jak zaczynają razem działać, to potem jak dojrzewają do tego, żeby założyć kolejną organizację, w ten sposób ułatwia im to kolejne projekty.
To wróćmy do seniorów, którzy są taką grupą społeczną, która stereotypowo raczej kojarzyła nam się z kanapą i telewizorem, ewentualnie emeryturą. Wy macie kontakt z zupełnie innymi ludźmi.
Tak, my tutaj skupiamy osoby, które już trochę działają w swoich środowiskach lokalnych i to są już tacy liderzy, animatorzy, którzy chcą swoje te środowiska pobudzać i wyłapywać właśnie tych, którzy są do tej pory bierniejsi, szukają na to różnych sposobów i wspólnie my zastanawiamy się, jakie to mogą być sposoby. I w ramach projektu też oni realizują inicjatywy lokalne, które są bardzo różnorodne.
To poproszę o kilka przykładów, bo seniorzy pewnie też mają pewien specyficzny krąg zainteresowań tematami, które no, pewnie najczęściej ich dotyczą.
A tutaj bym pana zaskoczyła, bo my tak stereotypowo podchodzimy do tych seniorów i wydaje się, że to jest taka grupa, która właśnie albo siedzi przy telewizorze, albo potem uczestniczy tylko i wyłącznie w wycieczkach. I wbrew pozorom razem z nimi na przykład w tej edycji programu, bo trzeba zaznaczyć, myślę, że to warto, że to jest druga edycja tego programu, który realizujemy, a dlatego zaczęliśmy go robić, że po ubiegłym roku, po roku 19, okazało się, jest bardzo duże zainteresowanie wśród tej grupy i koniecznie chcą kontynuacji włączania nowych środowisk. I kiedy prowadzimy warsztaty przyszłościowe razem w środowiskach lokalnych i pomagamy im obejrzeć potrzeby tej grupy społecznej i zdefiniować, co w danej społeczności, w danej gminie najbardziej by się tej grupie przydało, żeby chciała wyjść poza własne środowisko, własny dom, to tych pomysłów jest mnóstwo. Ja mogę podać przykład ostatniego warsztatu przyszłościowego, który prowadziłam w Choroszczy, gdzie osoby nie skupiały się tylko i wyłącznie na potrzebach seniorów, ale bardzo mocno ciążyły ku temu, żeby robić zajęcia integracyjne z młodszym pokoleniem, żeby wciągać nie tylko wnuki, bo to też wydaje się dość modne, takie babcie i wnuki, tak, czy tam dziadkowie i wnuki, ale wciągać własne dzieci, żeby robić coś, co pozwoli im podzielić się doświadczeniem, ale też od tego młodszego pokolenia czymś się zarazić, coś fajnego wziąć sobie. Były też projekty, które ewidentnie wychodzą w taką skalę społeczną i obywatelską, żeby innych zainspirować do zadbania o własne otoczenie, o estetykę tego otoczenia. To są te konkursy balkonowe, ogródkowe. Oczywiście seniorzy mocno w tym osadzeni są, bo mają troszkę więcej czasu i o to otoczenie najczęściej właśnie dbają, ale im zależało na tym, żeby młodsze pokolenie razem z nimi to robiło, żeby się od nich uczyło czegoś, co pozwoli przetrwać na przykład tym ogródkom działkowym czy fajnym, ładnie zrobionym skwerom. Ale też były projekty, gdzie ludzie ewidentnie chcą wziąć udział w decydowaniu o własnej gminie, czyli Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów. Był taki pomysł, żeby coś zrobić wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta. Więc jest to też takie myślenie, nie tylko co dla siebie, ale też co dla innych mogę zrobić teraz, kiedy mam trochę więcej czasu.
Pewnie słuchają nas teraz osoby, które myślały o tego typu działalności, jeszcze jej nie zaczęły, no i zastanawiają się, w jaki sposób nawiązujecie ze sobą kontakty. OWOP z środowiskami osób, które chciałyby waszej rady, pomocy i odwrotnie.
No tutaj my już dzięki też pracy przy innych projektach, bo to też jest powiązane, że tak jak Ewa na początku powiedziała, pracowaliśmy wcześniej w ramach różnych projektów z różnymi społecznościami i tak tych już liderów, animatorów gdzieś tam kojarzymy i zapraszamy do współpracy. W naszym projekcie Senior Lider Obywatel to są przedstawiciele i stowarzyszeń aktywizujących seniorów, ale to są też koła gospodyń wiejskich, grupy nieformalne, kluby seniora czy właśnie inne jeszcze grupy. I jeżeli ktoś chce, to myślę, że najłatwiej się do nas zwrócić, a my też w zależności od tego, jakie to jest miejsce, jakie środowisko, postaramy się też znaleźć kogoś aktywnego w tym środowisku i trochę zaanimować taki kontakt.
Czyli z jednej strony jest to formuła otwartego zaproszenia wszystkich zainteresowanych. No, ułatwia dzisiaj internet, tak, i możliwość komunikowania przez różne portale społecznościowe. To jest na pewno podstawowa ścieżka, ale też korzystamy z różnych sieci, które przez te 20 lat udało nam się jakoś efektywnie też budować. Mieliśmy też przyjemność uczestniczyć w konkursie regrantingowym na mini granty Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. To też zbudowało bardzo dużą sieć aktywnych osób, które chcą działać. I poprzez te grupy też jakby wracamy każdorazowo, jakby informujemy, że pojawił się kolejny konkurs, kolejna możliwość, można jakby kontynuować swoją działalność. Mamy też dwa konkursy takie regrantingowe związane z drzewami. To jest jeden regrantingowy konkurs animowany i tutaj dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. W tej chwili zakończył się już właściwie nabór i środowiska są w trakcie realizacji, ale za chwilę, to też warto powiedzieć i wykorzystam ten moment, że Urząd Miasta Białegostoku ogłosił też taki konkurs regrantingowy, mamy przyjemność być jego operatorem, na inicjatywy sąsiedzkie w mieście Białymstoku. Więc też będziemy pomagali i napisać projekt, czyli wystarczy do nas przyjść, ktoś ma pomysł, a my pomożemy ten pomysł ubrać w projekt i potem jakby już zbudujemy niezależną komisję, która zdecyduje, które projekty będą nagrodzone, chociaż mam nadzieję, że wszystkie, które się pojawią, coś dostaną, żeby móc zacząć działalność.
Czyli jesteście swego rodzaju taką siłą pomocową, która wskaże, co trzeba zrobić, aby spełnić pewne formalności, aby móc na przykład sięgnąć po środki finansowe, czasami niezbędne do realizacji jakiegoś pomysłu.
Tak, zdecydowanie. Nie piszemy za nikogo projektów. Nie mamy już takich gotowych tutaj pieniążków, które możemy dać, chociaż często różni ludzie do nas wprost po to przychodzą. Ale mamy naprawdę super ekspertów, którzy pomagają napisać projekt, przemyśleć, poprowadzić jakąś grupę inicjatywną, która razem zastanowi się nad tym, na czym mógłby ten projekt polegać, ale też i wskazujemy źródła.
Mówiliśmy o różnych miejscowościach. Padła nazwa Białystok, ale też gminy czy miejscowości w okolicach już poza miastem. To jak to wygląda z punktu widzenia terytorialnego? Dużo osób czy takich środowisk, które chcą działać, znajdujecie w mieście czy poza nim?
Myślę, że tutaj trudno wskazać, które środowisko jest bardziej aktywne. Chociaż mam wrażenie, że ja w ogóle uwielbiam pracę na wsi ze środowiskami wiejskimi. Mam wrażenie, że tam jest tak dużo pasji, kreatywności. Może dlatego, że ludzie nie są tacy zagonieni, a może dlatego, że ta tradycja kontaktów sąsiedzkich jest tam zdecydowanie mocniejsza niż w takim anonimowym mieście. I bardzo lubię pracować ze społecznościami wiejskimi. My w tej chwili robimy w kilku gminach projekty aktywizacji lokalnej. Takie najbliższe to kończymy właściwie już Suchowole. Jest Jasionówka, Jaświły, Rajgród, Lipsk, Gródek. Za chwilę zaczynamy w Piątnicy. Więc mam wrażenie, że mamy swoje kontakty i możliwości współdziałania w wielu gminach w województwie. Regionalny program operacyjny przychodzi nam w sukurs w tych działaniach, bo dzięki temu są dotacje na realizację różnych działań w tych gminach i to bardzo sytuację takiego animacji, aktywizacji ułatwia. I dzięki temu dzieją się cudne rzeczy. Tutaj te ostatnie, które my razem za nią robimy, to jest opieka nad Rajgrodem i Gródkiem, gdzie dzięki właśnie takim mini dotacjom realizowane są fantastyczne inicjatywy lokalne.
No to ja poproszę o kilka przykładów, bo myślę, że wszyscy jesteśmy ciekawi, nasi słuchacze również. Jakie to są pomysły, które wspieracie i które pomagacie realizować?
W Regrodzie akurat ja pracowałam z 6 świetlicami wiejskimi i tam właśnie były pomysły między innymi na piknik międzypokoleniowy, gdzie zgromadziło się ponad 40 dzieci. Faktycznie były dawne konkurencje i skakaliśmy w workach i skakaliśmy przez kabel, malowaliśmy na folii, było bardzo ciekawie. Wienne koło gospodyń wiejskich zorganizował warsztaty pod ich kątem, też animowania środowiska, warsztaty zdobienia stołów, ale też warsztaty carvingu, czyli też warzywach i owoców zdobienie. Były też temat ziół, coraz bardziej popularny, gdzie był wyjazd do pana, który się tym zajmuje, a następnie on przyjechał i podczas pikniku miał swoje stoisko i można było się dowiedzieć wiele cennych informacji na temat ziół. W Rydzewie szykuje się inicjatywa związana z takim produktem lokalnym, to jest Mleczna Kraina, więc chcą zrobić warsztaty kulinarne i szukać i eksperymentować różnych pomysłów na wykorzystanie tego produktu i też później zachęcać mieszkańców do degustacji i może właśnie wypromowania jakiegoś konkretnego produktu lokalnego. Także trochę się dzieje i jestem też usatysfakcjonowana, że są różne pomysły. Ze względu na specyfikę, to każde miejsce jakby miało swój pomysł na to.
No, nie gorzej jest w moim Gródku. W samym Gródku właśnie taki bardzo aktywny był wrzesień, 12 września. W kilku środowiskach jednocześnie działo się. W samym Gródku były to takie spotkania i warsztaty międzypokoleniowe. Właśnie dziadkowie, wnuki, wspólna zabawa, tworzenie różnych artystycznych dzieł. We wsi Wiejki mieliśmy z kolei warsztaty cukiernicze i nie spodziewaliśmy się takiej ilości osób. Przerosła liczba chętnych do udziału w tych warsztatach, przerosła liczbę produktów, którymi żeśmy dysponowali, więc na pewno będzie powtórka. Natomiast we wsi Pieszczaniki zaczęliśmy budować ścieżkę ekologiczną. I myślę, że to jest też takie zupełnie inne spojrzenie, najbliższe otoczenie, próba znalezienia jeszcze czegoś, co sprzyjałoby i edukacji, i integracji, ale też, żeby coś nowego się pojawiło w najbliższej okolicy. Ale też zaczęliśmy już warsztaty z młodzieżą i mam nadzieję, że powstanie taka mini rada grudkowa dzieci i młodzieży. Ich pomysłami jestem zachwycona, ale to jest jeszcze w trakcie, więc poczekajmy na finisz.
Wspominaliśmy o aktywności seniorów, o tym, że jest coraz większa, ale gdyby tak spojrzeć w ujęciu statystycznym na to, kto tutaj w tej aktywności wiedzie prym, czy częściej odzywają się do Was ludzie młodzi, w średnim wieku, starsi?
Mamy pełny przekrój. Trudno byłoby wskazać, prawda? Natomiast to, co na pewno możemy wskazać, to jest mój apel ogromny, ogromny do całej społeczności męskiej. Brakuje nam mężczyzn. Próbowaliśmy już dochodzić, z czego to wynika, rozmawiać z samymi mężczyznami, z chłopakami, w różnych wieku. Z czego to wynika, że nie chcą do nas dołączyć. Czasami może kwestia oferty, bo jeśli ofertę budują kobiety i nad projektami zwykle jako pierwsze inicjatorki to są właśnie kobiety, to być może to jest zbyt sfeminizowana propozycja, tematyka, więc poszukiwałyśmy różnych form razem z grupami, a mimo to nie potrafimy przełamać tej niechęci. No nie wiem, czym jest to podyktowane, ale panów serdecznie zapraszamy, bo jest też i coś dla nich. Możemy łowić ryby, możemy robić nalewki, możemy majsterkować, robić różne gry sportowe, które mają być może bardziej męski charakter, chociaż nie chciałabym tutaj polecieć jakimś stereotypem, prawda? Bo wszystko dla wszystkich jest możliwe. Czyli wiekowo nie, natomiast jeśli chodzi o udział płci, to faktycznie bardziej aktywne są kobiety.
No to może zaapelujmy do mężczyzn, bo jeśli do nich dotrze informacja, że jesteście w stanie jako Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wspomóc ich w realizacji pomysłów, gdzie również jakieś środki finansowe można na to zdobyć, no to może uda się zbudować jakiś wspólny mini warsztat, może miejsce, gdzie będzie tworzyć się różne meble, przedmioty, gdzie można wyremontować sobie jakieś sprzęty.
Na pewno, tym bardziej, że pojawia się bardzo dużo funduszy na takie mikrogranty. One są dedykowane i przez Urząd Marszałkowski w ramach kolejnych konkursów. Dzisiaj właśnie zaczęłam, między innymi uczestniczyłam w zespole do spraw programu współpracy samorząd, organizacje pozarządowe właśnie na poziomie wojewódzkim. I każdy z departamentów dysponuje kwotą, którą w ramach konkursu mogą otrzymać właśnie lokalne organizacje na różne działania. Jestem przekonana, że mężczyźni znajdą tam też swoje miejsce. Ale za chwilę otwiera się kolejna tura mikrograntów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Tutaj akurat operatorem jest w tej chwili organizacja Okno na Wschód. To jest raczej kwestia trzymania ręki na pulsie i przeglądania różnych portali społecznościowych, ale też bardzo gorąco polecamy stronę www.ngo.pl, na której wszystkie aktualności związane ze źródłami czy konkursami o charakterze regionalnym czy ogólnopolskim zawsze można znaleźć, żeby być na bieżąco. My z racji COVID-u też pracujemy w takiej formule w dużym stopniu zdalnej pracy, więc nie zawsze ktoś nas znajdzie bezpośrednio w biurze, ale na naszej stronie internetowej, na naszym fanpage'u też dysponujemy, jak tylko coś się dzieje, to coś też ogłaszamy, żeby wszyscy mieli do tego dostęp.
To wykorzystując rozeznanie Państwa jako ośrodka wspierania organizacji pozarządowych w terenie, zapytam jeszcze o kolejny stereotyp, który myślę, że jest już swego rodzaju stereotypem. Koło gospodyń wiejskich. Coraz częściej pojawia się ta nazwa w kontekście aktywności pań. Czym ono jest współcześnie?
Koło gospodyń wiejskich tak kojarzy się nam, że to są jakieś starsze panie, które tam może sobie przychodzą dziergać. Tak, ale ja też bardzo często pracuję z kołami gospodyń i to po pierwsze są bardzo aktywne panie i to w różnym wieku i 30 plus i 40 i 50 i 60, ale które też coraz bardziej aktywniej i jakby kreatywniej podchodzą do różnych pomysłów i coraz bardziej są żądne zdobywania wiedzy, edukacji i sięgania też po środki na działania, więc ja osobiście też jestem tutaj zaskoczona, jak wiele pomysłów mają i jak dużo do zaoferowania jako koło gospodyń, a to też jest taka specyfika, że jednak gromadzą wokół siebie społeczności lokalne, bo to jest centrum społeczności lokalnej. Coraz częściej te świetlice wiejskie jednak nie są zamknięte, a często otwarte i oferują bardzo dużo mieszkańcom.
Co do samego koła nikt nie ma wątpliwości, ale gospodyni wiejska, to chciałbym zapytać, kim ona teraz jest?
Ja tylko tak myślałam, gospodyni wiejska, ja się spotkałam nawet z taką opinią panów, z którymi też w ramach różnych warsztatów się spotykam. Dlaczego są tylko koła gospodyń, a nie gospodarzy, albo nie ma wspólnych kół i dlaczego jak w ten sposób stygmatyzujemy i rozdzielamy już te grupy, bo oni skądinąd chętnie by wzięli udział albo pomagają już jako ci mężowie czy partnerzy i nie liczą się, bo są tylko w tle. Więc to też ciekawa sprawa. Natomiast taki wizerunek dzisiejszej gospodyni wiejskiej, kim jest gospodyni wiejska, też byłby trudny do określenia. W ogóle zapraszam naukowców, nasz Wydział Socjologii, do tego, żeby tak nieco bliżej przyjrzeć się temu zjawisku, bo to też jest ciekawa sprawa. Gospodynie, z którymi już się spotykały, to akurat się uśmiecham, Aniu, do ciebie, bo te gospodynie, które spotkałam ostatnio w Rajgrodzie, mają duże gospodarstwa rolne, pracują też często zawodowo, gdzieś tam albo dorabiając, albo mając wręcz wymiar pół etatu, a jednocześnie mają troje, czworo, zrobiła na mnie wrażenie pani 45-letnia z piątką dzieci. Tak aktywna, tak otwarta i wizerunkowo też tak zadbana estetycznie, co według mnie, mnie się wydawało, że jestem otwarta, ale mi się to w ogóle kłóciło ze stereotypem gospodyni domowej, więc to też ciekawe, czy gospodyni wiejskiej, więc to też ciekawe, żeby to ktoś mocniej zgłębił, bo trudno byłoby na to jednoznacznie dzisiaj odpowiedzieć.
Tych aktywności, jak się okazuje, w społeczeństwie, w różnych jego grupach jest co niemiara. No to skupmy się na tym, co wy jako ośrodek wspierania organizacji pozarządowych w najbliższym czasie zaoferujecie tym, którzy chcą być aktywni i są aktywni.
To my już w ramach projektu Senior Lider Obywatel pracujemy z 20 seniorów aktywnie i oferujemy różne wsparcie. Natomiast 29 października będziemy robić otwartą konferencję i tutaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Natomiast więcej szczegółów, czyli miejsce, termin i cały program będzie dostępny na naszym profilu na Facebooku i tam też zachęcam do obejrzenia krótkich relacji filmowych z ubiegłorocznej gry miejskiej, która była bardzo ciekawa. Niedługo będzie też relacja filmowa z tegorocznej gry filmowej, ale tam też są różne inicjatywy w filmikach przedstawione, więc też może trochę dawka inspiracji. Natomiast tam na pewno program naszej konferencji będzie.
Nam się trochę rok budżetowy kończy, więc ten duży szum mimo COVID-a, od lipca dużo się działo i ten kalendarz już nam troszkę wygasza się różnych wydarzeń. Także zapraszamy na naszą stronę i na taką czujność, bo dzisiaj nie ma nic, a jutro się może okazać, już jest bardzo dużo różnych wydarzeń, bo staramy się reagować na różne potrzeby różnych osób i liderów, którzy do nas przychodzą i coś już. Natomiast ja absolutnie zapraszam w przyszłym tygodniu, szczególnie mieszkańców miasta Białegostoku, żeby być czujnym, ponieważ będziemy już informować o konkursie na działania sąsiedzkie. I zapraszamy wszystkich sąsiadów, organizacje pozarządowe, które w tej sferze działają albo mogą wspomóc grupy sąsiedzkie. Będzie można złożyć wnioski na takie małe granty. Tutaj u nas w OWOP-ie informacji szczegółowych udziela Agnieszka Otapowicz w przyszłym tygodniu i ja, Ewa Jasińska. Także zapraszamy do kontaktu.
Czyli jednym słowem, z jednej strony trzeba śledzić to, co dzieje się na profilu facebookowym i na stronie Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, a po drugie trzeba umieć wyjść z inicjatywą, przyjść do Was, zadzwonić, napisać, zapytać i wtedy być może w konkretnym celu znajdą się i środki, i sposoby na to, żeby pomóc tym, którzy chcą być aktywni. Bardzo Paniom dziękuję za to spotkanie. Ewa Jasińska i Anna Sędziak były moimi gośćmi. Do usłyszenia.
Trzeci sektor.